Dialog sportowy.
Cześć, witamy w najnowszym wydaniu Sportowego Dialogu. Ja się nazywam Michał Fila, a dzisiaj ze mną w studiu
Paweł Trawiński,
Jarosław Bieńkowski.
Zaczniemy od wysłuchania wywiadu, który przeprowadził Bartek Krawczyk z naszej redakcji z kapitanem Lotosu Trefle Gdańsk, Bartoszem Gawryszewskim. Będziemy mogli m.in. posłuchać o podsumowaniu sezonu według naszego kapitana, o ruchach transferowych, jaki Lotos planuje w najbliższej przerwie i o wyższości samochodu, jakim jest Cinquecento, nad Ferrari. Także zapowiada się bardzo ciekawie. Posłuchajmy.
Miło cię widzieć po roku w tym samym studiu. Rok temu, kiedy rozmawialiśmy, chyba był pan w trochę lepszych nastrojach, ponieważ rozmawialiśmy o srebrnym medalu Mistrzostw Polski, w tym roku niestety poza podium. Jakie są takie pierwsze wrażenia z tego sezonu? Czy jest niedosyt, czy jednak jesteście zadowoleni z tego wyniku?
No tak podsumowując ten sezon, wiadomo, no te nastroje na pewno były troszkę lepsze w zeszłym roku o tej samej porze, ale w tym roku również nie są złe. Już mówię dlaczego. No przede wszystkim zaczęliśmy sezon zdobyciem Super Pucharu Polski. No niewiele klubów ekstraklasy w Polsce może się poszczycić tym trofeum. My je zdobyliśmy na samym początku. Czwarte miejsce na sam koniec, tak brzydko mówiąc, taki troszeczkę buraczany medal wśród sportowców, no ale to jest wciąż ta elita i czołówka, jeśli chodzi o polską ekstraklasę. No nie zapomnijmy, że jeszcze w międzyczasie mieliśmy Ligę Mistrzów, gdzie jako debiutant weszliśmy do pierwszej dwunastki najlepszych drużyn Europy, pokonując po drodze u nas w gdyńskiej arenie takie potęgi jak Modenę, grając Zenitem Kazań, późniejszym triumfatorem Ligi Mistrzów, tak więc na ten sezon na pewno diametralnie odmienny od poprzedniego, może zabrakło tej wisienki na torcie na samym końcu w postaci medalu, ale generalnie uważam, że mimo wszystko sezon udany.
Myślę, że tej wisienki zabrakło także, ponieważ ta formuła rozgrywek w tym roku była bardzo wyczerpująca i w zasadzie nie było żadnego miejsca na potknięcie, bo każda porażka była bardzo kosztowna.
Tak, zgadza się. No ja już gram ponad 12 lat w Ekstraklasie i no nie pamiętam tak ciężkiego sezonu i nawet nie ze względu na wyjazdy, bo tych wyjazdów było dużo, ale na brak możliwości trenowania przez duże natężenie meczy. No formuła zabójcza, jeśli chodzi o Plus Ligę. Granie praktycznie co 3 dni, brak czasu na trenowanie, o którym wspomniałem wcześniej i praktycznie od drugiej rundy już każdy kolejny mecz to jest mecz o życie. Jedna jakaś porażka, potknięcie eliminuje już z walki o medal. Na pewno te apetyty były dość duże, bo w pewnym momencie, z tego co pamiętam, w połowie sezonu mniej więcej mieliśmy nawet drugie miejsce i otwartą drogę do tego, żeby znaleźć się w finale, ale no troszeczkę tej pary zabrakło na sam koniec i stąd to czwarte miejsce.
Właśnie chciałem zapytać o to drugie miejsce. Mieliście mecz z Zaksą u siebie, wygrany, wielki mecz. No i potem, tak jak pan powiedział, prosta droga do finału. Zabrakło pary, to zabrakło też takiego doświadczenia w grze co kilka dni?
Myślę, że nie. Myślę, że po prostu jesteśmy ludźmi i formuła rozgrywek, która została narzucona przez Plus Ligę, oczywiście dla wszystkich była taka sama, ale no formuła nie wybaczająca jakichkolwiek błędów. Do tej pory grało się tak, że tą formę można by było jakoś łapać na koniec sezonu. Można było potknąć się gdzieś w tej fazie zasadniczej i na play-offy robić formę. W tej chwili wyglądało to zupełnie inaczej. Myślę, że natłok tych spotkań był na tyle duży, że po prostu troszeczkę nas to przygniotło i w pewnym momencie ta forma gdzieś się załamała, co jest absolutnie normalne, no bo nie da się przez 6 miesięcy grać cały czas na najwyższych obrotach, na najwyższym poziomie, to jest po prostu niemożliwe. Nie ma takich ludzi, którzy potrafią utrzymać tak formę przez tak długi okres czasu.
Pomimo tego, że ten sezon był bardzo ciężki, jednak ta wasza rywalizacja ze Skrą Bełchatów o brązowy medal, to, że nie wypadła ona najlepiej, było... Oczywiście można było się spodziewać tego, że Skra może ten medal zdobyć, ale chyba wszyscy oczekiwali od was czegoś więcej.
Tak, zgadza się. No trochę szkoda, że tak zakończyliśmy sezon 3 porażkami. Myślę, że troszeczkę to wypacza obraz całego sezonu i naszej postawy również przez cały sezon. To akurat te 3 mecze na samym końcu. No tak to jest. Ludziom na pewno zapadną w pamięć, nam też, ale tak jak mówię, szkoda, bo obraz całego sezonu był diametralnie inny. Graliśmy dużo lepiej. Te 3 ostatnie spotkania zupełnie nam nie wyszły. Ja grając tutaj z trenerem Anastazim 2 lata, odkąd on jest, no nie pamiętam tak słabych spotkań w naszym wykonaniu, także szkoda, bo trochę to wypacza obraz naszej gry i to, co robiliśmy przez cały sezon.
Trener Anastazji tuż przed 3 meczem o brązowy medal z Skrą Bełchatów powiedział na łamach Sportowych Faktów, że bardzo potrzeba zmian w waszej drużynie, ale tutaj zacytuję, z szacunku do moich chłopaków nie chciałbym za wiele teraz mówić, ale na pewno potrzebujemy kilku zmian w celu odświeżenia drużyny. Ten zespół jest jak cytryna, którą wycisnąłem całkowicie i nic już nie zostało. Mam też poczucie, że wydobyłem z nich maksimum ich możliwości i lepiej już nie będzie. Czy to wam trochę nie podcięło skrzydeł?
Nie, absolutnie nie. Na pewno trener Anastazji nie miał nic złego na myśli. To jest normalna kolej rzeczy, że czasem są takie momenty, że bodźce, może powiem inaczej, bodźce w sporcie zawodowym są bardzo potrzebne. Najgorsza jest, że tak powiem, taka stagnacja i brak możliwości rozwoju, a każdy bodziec w postaci wymiany jednego, dwóch zawodników, zmiany otoczenia, to jest coś dobrego, co mobilizuje zawodnika do dalszej pracy, a nawiązując do tych słów, jeśli chodzi o wyciśniętą cytrynę, no chyba każdy by chciał taki zespół, jaki tutaj jest w Gdańsku. Wyciśnięcie cytryny oznaczało zdobycie Pucharu Polski, Super Pucharu Polski, czyli dwóch pucharów, dwa trofea, które można zdobyć w Polsce, więcej pucharów nie ma. No i medal Wicemistrzostwo Polski, awans do Ligi Mistrzów. No to takie wyciśnięcie cytryny to jest naprawdę coś niesamowitego i to świadczy tylko o tym, jaki dobry zespół tu jest, a zmiany no to jest naturalna kolej rzeczy w naszej profesji.
A propos tych zmian, nie ma już w waszej drużynie Marko Falaskiego oraz Murphy'ego Troya. Murphy, który w nieminionym, ale w jeszcze poprzednim sezonie był najlepszym punktującym w plus lidze. Marko też bardzo dobrze rozgrywa wasze akcje. Będziecie odczuwali te straty?
No na pewno przyzwyczailiśmy się już do grania ze sobą. Byliśmy takim monolitem, który był bardzo dobrze zgrany, ale no tak jak powiedziałem w wypowiedzi poprzedniej, te zmiany nieraz są potrzebne, tak zadecydowały władze klubu, tak zadecydował trener, oczywiście no te osoby będą zastąpione zaraz kolejnymi zawodnikami, tak więc na pewno trener Anastazji ma w tym jakąś myśl i plan, tak więc ja mu ufam w 100% i wierzę w słuszność jego decyzji.
Ale czy gdyby to pan decydował w tej kwestii, to czy akurat na tych pozycjach szukałby pan zmian?
Na szczęście to nie ja decyduję, tak więc no nie pociągnie mnie tutaj pan za język. To nie są moje kompetencje. Ja mam się skupić na tym, żeby grać jak najlepiej. Jeżeli kiedyś będę trenerem, z chęcią tutaj przyjdę do studia i będę mówił, jakie zmiany są potrzebne. Dla mnie najważniejsze jest dobro zespołu, dobro tego klubu. Jestem tu już czwarty, teraz będzie piąty sezon, tak więc jeżeli są to zmiany, które mają pomóc w dalszym rozwoju, to oczywiście no, czasem te zmiany są potrzebne.
Czyli jednak trochę się pan wygadał, że pan zostaje na następny sezon.
Co? Tak, ja to nie jest tajemnica. Mam podpisany kontrakt na kolejny rok, tak więc nigdzie się nie wybieram. Jest mi tu bardzo dobrze. Gdańsk, Trójmiasto uważam za mój dom w tej chwili, tak więc na pewno będę chciał tu zostać jak najdłużej.
Kontynuując jeszcze wątek zmian, mamy już też potwierdzony transfer do drużyny, Michał Masny. Jak pan ocenia tą zmianę?
No niezwykle doświadczony rozgrywający z najwyższej półki. To niekiedy słyszę głosy, że jest niski, że wielu rozgrywających jest niski. Chodzi o umiejętności techniczne. Rozgrywający ma przede wszystkim bardzo dobrze wystawiać piłkę, a Michał Masny to robi, tak więc uważam, że taki transferowy strzał w dziesiątkę klubu.
Czy jeszcze jakieś informacje transferowe, może zakulisowe informacje, uda się przemycić jakieś?
Tak, oczywiście. Mogę powiedzieć, że będzie bardzo dobrze w przyszłym roku. Na pewno te ruchy, które w tej chwili poczynia klub, oczywiście nie ma co ukrywać, ogranicza nas budżet, bo każdy oczekuje od nas, że będziemy złoty medal mieli co roku już w tej chwili, byli cały czas w czołówce, ale tak troszeczkę bym ostudził te nastroje i porównał troszeczkę, może tak dla ludzi, którzy trochę bardziej się interesują siatkówką, porównał budżety tych pierwszych czterech zespołów, które teraz stanowią o sile plus ligi, w tym my, tak więc zobaczmy troszeczkę tak od innej strony, jak to wygląda i cieszmy się naprawdę z tego, co mamy, bo kluby, te potęgi typu Resowia, Zaksa czy Bełchatów, to są budżety, które mają paręnaście milionów na swoim koncie, a no tutaj ta sytuacja wygląda trochę inaczej. Właśnie sztuką jest zrobić coś wielkiego, nie posiadając aż tak wielkiego budżetu, co tutaj w klubie udaje się bardzo dobrze.
Trener Anastazji powiedział nawet, że jeżeli się ma Cinquecento, to się jeździ tym Cinquecento, jeżeli nie stać nas na Mercedesa, no i jednak tutaj jesteście dosyć nietypowym przykładem, że to Cinquecento potrafiło niekiedy z tym Ferrari czy Mercedesem rywalizować jak równy z równym.
Dobre felgi, chip tuning, nasadka na rurę wydechową i jedziemy do przodu. Duży spoiler. Oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale no tak, tak to wygląda i naprawdę podkreślę te słowa. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia po tych medalach. Oczekujemy, że w tej chwili będziemy walczyć zaraz o najwyższe trofea, ale no ten drugi sezon pokazał, że jesteśmy bardzo silną drużyną i mimo tych wszystkich przeciwności, jeśli chodzi o, że tak powiem, rozbieżność w budżetach klubów. Jesteśmy cały czas w czołówce, a to świadczy o tym, jak dobra praca jest wykonywana w klubie, jak ciężka praca i że to jest na pewno dobry kierunek.
Ten drugi sezon był chyba też trudniejszy z tego względu, że wcześniej byliście jednak uważani za taką rewelację, a teraz już byliście jednak w gronie faworytów.
Tak, no na pewno tak. Pierwszy sezon, można powiedzieć tak w cudzysłowie, na fantazji. Nikt na nas, że tak powiem, nikt od nas nie oczekiwał, że będziemy tutaj walczyć o medale, broń Panie Boże. Piąte miejsce to by było dla nas takie mistrzostwo świata. A tutaj tak wielkie sukcesy, tak więc tak, ten pierwszy sezon na pewno na wielkiej euforii, na fantazji, no ale zawsze w sporcie jest tak, że ten drugi rok kolejny weryfikuje drużynę i to jest taki, bym powiedział, rok przełomowy, bo tutaj albo się udowadnia to, że rzeczywiście to nie był przypadek, to co się wydarzyło rok wcześniej, albo to jest po prostu już dobry, klasowy zespół. No i my to udowodniliśmy w tym roku. Byliśmy w półfinale Pucharu Polski. Tak jak mówię, Liga Mistrzów, bardzo dobry start. Super Puchar Polski. Ta czwórka to naprawdę udowadnia, że to, co się działo w zeszłym roku, to nie był przypadek.
Liga Mistrzów była dla was bardzo cennym doświadczeniem, ale zastanawiam się, czy nie było to dla was zbyt kosztowne przedsięwzięcie.
Czy to było może... Tak, no na pewno kosztowało nas to bardzo dużo sił. Mając w składzie około 16 zawodników, niektóre drużyny nawet więcej, można jeździć i walczyć, ale klub też pokazał również na kolejny sezon, jaką drogę obiera, no rezygnację z europejskich pucharów, bo no to czwarte miejsce, przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, że pozwala grać drużynie w europejskich pucharach w przyszłym roku. No klub się tego zrzekł, ale uważam, że podjął bardzo dobrą decyzję. To są też olbrzymie wydatki. Znowu wyjazdy, brak możliwości treningu, a ten poprzedni sezon, pierwszy, o którym rozmawialiśmy, no pokazał, że taki spokój, brak wyjazdów, ten czas na odpoczynek, na regenerację, na trenowanie, no to przynosi później korzyści, jeśli chodzi o to, że tak powiem, nasze tutaj własne podwórko plus ligę, tak więc myślę, że ten kierunek był dobry, no a na pewno europejskie puchary to jest coś fajnego, można pokazać się na arenie międzynarodowej, ale no kosztuje to bardzo dużo sił, bardzo dużo energii, a przede wszystkim zabiera czas potrzebny na trenowanie. No, bez treningu niestety nie da się wyjść i grać dobrze.
W tym roku rywalizowaliście z dwiema drużynami ze ścisłej czołówki, z Modeną i z Zenitem Kazań. Nawiązaliście walkę, nawet udało się wygrać z Modeną, ale czy zwłaszcza w tej rywalizacji już w czołowej dwunastce, kiedy mierzyliście się z Zenitem, nie chcieliście może trafić na kogoś z tej niższej półki, żeby zajść jeszcze dalej?
No na pewno fajnie by było trafić na inną drużynę, ale z drugiej strony, jeżeli grać, to grać z najlepszymi. Była to na pewno świetna okazja dla nas, żeby zagrać z drużyną, no, można śmiało powiedzieć, najlepszą na świecie na dzień dzisiejszy, a nie codziennie jest taka możliwość. Taka możliwość może się trafić raz, dwa razy w życiu, nie raz. I akurat my mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy na tą drużynę, mówię szczęście w cudzysłowie oczywiście, ale dla kibiców no to było święto siatkówki, przyjść i zobaczyć te gwiazdy światowego formatu, które można oglądać tylko w telewizji. Leon, najlepszy siatkarz świata, no lepszego nie ma. Taki Michael Jordan, można powiedzieć, siatkówki w dniu dzisiejszym, tak więc dla kibiców na pewno rewelacja, dla nas było trochę gorzej, no bo niestety no, nie starczyło, że tak powiem, nam nawet może nie umiejętności. No drużyna była zdecydowanie lepsza od nas i ciężko było nawiązać z nią walkę, ale jest to na pewno cenne doświadczenie, które zostanie już w klubie.
A nie było czasem tak, że może się trochę w przedbiegach już przestraszyliście tej magii nazwisk?
Myślę, że nie. Już wiele razy graliśmy z drużynami, które są absolutną czołówką, tak więc myślę, że nie. No, nie ma co ukrywać. Drużyna, która przylatuje do nas na mecz własnym samolotem, gwiazdy światowego formatu, no ciężko w ogóle rywalizować, ale w ten pierwszy mecz nie wyglądał tak źle. Nawiązaliśmy walkę, urwaliśmy seta. Nikt z nimi nie wygrał, może o tak powiem, w ten sposób. Raz był Chatów tylko, ale poza tym nikt z nimi nie wygrał i wygrali wszystko, co mogli zdobyć. Wygrali Mistrzostwo Rosji, chyba Puchar Rosji, z tego co kojarzę, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. No i oczywiście wygrali Ligę Mistrzów, tak więc, no cóż można powiedzieć, czapki z głów na pewno są najlepszą drużyną w tej chwili.
Ostatnim akcentem przed wakacjami był pojedynek w takiej dosyć piknikowej atmosferze w sali treningowej Ergo Areny, gdzie w rolę trenerów wcielili się Artur Ratajczak oraz
Mateusz Czunkiewicz. Tak,
i pytanie, czy tej sielskiej atmosferze znaleźliście może nowych kandydatów do gry, bo tam jednak część z zawodników z tej, nazwijmy to, amatorskiej części była dosyć młoda, może jakieś nowe
rybek. Tak, zgadza się, no ale na pewno charaktery bardzo mocne, rwali się do walki, w ogóle się nie bali. Po drugiej stronie jest tak kakao do bloku Wojtek Grzyb, Damian Schulz, na którym chyba ktoś nawet zrobił asa. Tak więc na pewno charakterologicznie pasowaliby do drużyny, trochę potrenują i no kto wie. Najważniejsze jest to, żeby trenować, żeby siatkówka sprawiała radość i to jest najważniejsze, a myślę, że ten mecz właśnie na zakończenie sezonu miał taki cel, żeby stworzyć taką fajną piknikową, rodzinną atmosferę, co nie zawsze się udaje. Przyszło mnóstwo ludzi. Rewelacyjna inicjatywa ze strony klubu, bardzo duże zainteresowanie, bardzo fajna oprawa meczu, nasz dział marketingu naprawdę wywiązał się z zadania na szóstkę, nawet z plusem można powiedzieć i no, trener w nietypowej roli sędziego. Bardzo fajne show, które wyszło i naprawdę można było poczuć ten klimat siatkówki na hali, mimo że to było granie półamatorskie, to wszystkim sprawiło to olbrzymią radość, również mi. Tak więc na pewno fajna inicjatywa ze strony klubu i co na pewno zostanie mi w pamięci, to, że oczywiście ta treningowa hala Ergo Areny, do której też wchodzi bardzo dużo osób, była pełna, wypełniona po brzegi. Jest to bardzo miły widok i pokazuje, jak fajnych mamy kibiców, a wiadomo, że gramy dla nich. No nie gramy dla siebie, tylko dla kibiców.
Ale kibice wspierali wówczas drużynę Mateusza Czunkiewicza.
No moją drużynę, ja też tam grałem, także się cieszę. Oczywiście nie dziwi mnie to. Tak, tak. Był też klub Kibica, który wspierał drugą drużynę, no ale jakoś tak chyba sympatię widowni, nasza gwiazda drużyny, czyli Mateusz Czunek, zebrał. Tak więc tak, no jest to nasz top model, najprzystojniejszy zawodnik drużyny, tak więc na pewno ta sympatia jest uzasadniona.
Przed wami wakacje. Miłosz Hebda powiedział tuż po ostatnim meczu w sezonie, że on już nie może w zasadzie patrzeć na piłkę. Czy u pana jest podobnie?
No proszę mi wierzyć, jeżeli 9 miesięcy i mówię teraz dzień w dzień, bez wyjątków, może tam z jakimiś małymi przerwami raz na miesiąc dzień wolnego, widzimy się codziennie, dwa razy dziennie i tak brzydko powiem, tłuczemy w tą piłkę, no to każdemu troszeczkę już to może, że tak powiem, przejść ochota na nagranie, ale to wraca. Ja już czuję głód siatkówki, jestem teraz dopiero 2,5 tygodnia urlopu mam, ale już czuję ten głód powoli siatkówki, tak więc no na pewno na samym końcu ten przesyt trochę był, jeżeli 9 miesięcy jest się w takim reżimie jak w wojsku, codziennie rano trening, po południu trening, wyspać się, nigdzie nie można wyjść ze znajomymi, nic zrobić, tylko wszystko podporządkowane pod siatkówkę, no to pod koniec troszeczkę ma się dość, ale tak jak mówię, to jest tylko chwilowe i ten głód do grania wraca.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu, no i mam nadzieję, że ten głód będzie wam towarzyszył w przyszłym sezonie, no i że co, żebyście zdobyli medal, chyba tego trzeba wam życzyć.
Nie dziękuję. Też proszę trzymać za nas kciuki i zapraszamy na mecze w przyszłym roku na pewno. Wasz doping jest bardzo potrzebny i niesie nas do zwycięstw, tak więc trzymajcie za nas wszyscy kciuki. Pozdrawiam, cześć.
Dialog sportowy. Wywiad za nami, przerwa również. Będziemy rozmawiać o tym, co nas najbardziej interesuje w redakcji sportowej, czyli piłka nożna. Porozmawiamy sobie o zakończonych właśnie rozgrywkach Ekstraklasy, a także o pierwszej lidze, bo mamy sukces. Rywal z Zamiedzy, Lechii Gdańsk, czyli Arka Gdynia, awansował do pierwszej ligi. To już jest pewne. Jeszcze nie wiadomo, czy z pierwszego miejsca, ale wszystko wskazuje na to, że tak się stanie i w przyszłym sezonie będziemy mieli derby. Pytałem was 3 tygodnie temu, czy cieszycie się z tego faktu.
Chyba nic się nie zmieniło. Moim zdaniem to bardzo dobrze i dla ligi, i dla Lechii Gdańsk. Miejmy nadzieję, że walka pomiędzy tymi dwoma zespołami będzie czysta.
Tak, no, żeby, o ile to możliwe. Żeby została na stadionie ta walka, wtedy wszystko będzie okej, okay, na pewno.
No, jeszcze 5 lat temu ani Lechia, ani Arka nie dysponowały tak dobrymi stadionami, tak dobrą i wysokiej klasy infrastrukturą. Teraz rzeczywiście te derby wejdą na nowy, miejmy nadzieję, zdecydowanie bardziej profesjonalny poziom. Ale zanim będziemy sobie rozmawiać o derbach i o tym, co nas czeka w przyszłym sezonie Ekstraklasy, zacznijmy od tego, jak Lechia Gdańsk zakończyła obecny sezon 2015-2016. Porażka w niedzielę z Krakowią 0-2 przekreśliła szansę na wystąpienie w europejskich pucharach. I z jednej strony oczywiście jest to problem dla gdańskiego zespołu, bo oni od kilku lat mówią otwarcie o tym, że walczą o te najwyższe lokaty. Natomiast z drugiej strony, patrząc jak wypadają polskie zespoły, no niekoniecznie może Legia Warszawa czy Lech, ale pozostałe, jednak syndrom zmęczenia bardzo szybko się odzywa i później jest duża strata do pierwszej ósemki i w kontekście tego walki o Mistrzostwo Polski.
To miejsce po już końcu sezonu jest satysfakcjonujące. Nawet Flavio Paiszo powiedział, że dla niego to jest miejsce, którego raczej się nie spodziewał. Wszyscy patrzą raczej usatysfakcjonowani i są wynikiem, który nastał, więc...
Miejsce piąte powinno chyba cieszyć Gdańsku Lechię.
Na pewno biorąc pod uwagę cały sezon, tak, no bo wiadomo jak ta runda jesienna wyglądała w wykonaniu Lechii. Myślę, że tutaj właśnie wielu kibicom zamydliła oczy trochę ta druga połowa sezonu, gdzie Lechia spisywała się już dużo lepiej, te wyniki były naprawdę świetne. To jest ten problem, który Lechia ma od dłuższego czasu, że to jest zawsze jedna połowa sezonu dobra. Zawsze albo wiosną, albo jesienią są problemy. W takiej sytuacji ciężko walczyć o te puchary. Lechia zawsze jest tego blisko, no bo to już jest kolejny sezon, kiedy Lechia jest na tym pierwszym miejscu poza pucharami.
W zeszłym sezonie było to miejsce czwarte, ale niestety nie premiowane grą w europejskich pucharach ze względu na to, że to Legia Warszawa zdobyła Puchar Polski, a Ligę wygrał Lech Poznań.
Właściwie trzeba pamiętać, że rzutem na taśmę dostali się do tej grupy mistrzowskiej.
Po raz kolejny. Odkąd mamy reformę tak zwaną ESA-37, za każdym razem Lechia gra w grupie mistrzowskiej, ale za każdym razem nie jest to wywalczone i poparte naprawdę dobrą grą, tylko raczej wynikiem różnych sytuacji, słabości pozostałych zespołów i takiego szczęścia, które Lechia posiada jednak w Ekstraklasie.
Ja mam nadzieję, że trener Nowak zostanie na przyszły sezon. Mam nadzieję, że duża część tego składu, ci najważniejsi zawodnicy zostaną, bo wydaje mi się, że to jest taki trener, który po raz pierwszy od dawna jakąś taką stabilizację w Lechii wniósł, nadał jej styl gry, którego ta Lechia teraz się trzyma. I to mi daje nadzieję na to, że w końcu przyszły sezon może będzie bardziej wyrównany. Nie będzie tego takiego rozgraniczenia dużego między rundą jesienną a wiosenną.
No, Lechia Gdańsk w przeciągu całego sezonu miała aż 4 trenerów. To był Jurek Brzęczek, Tomasz Unton, Dawid Banaczek i od wiosny tego roku jest to Piotr Nowak. Warto zwrócić uwagę na to, że Lechia Gdańsk pod wodzą Piotra Nowaka w grupie mistrzowskiej przegrała tylko jedno spotkanie, właśnie ostatnie z Krakowią, a całą resztę albo wygrała, albo zremisowała.
No tak, szkoda, że ta strata była taka duża do tych drużyn z czołówki. Nie udało się tego odrobić. Te 7 meczów to nie jest tak dużo, żeby tutaj właśnie jakąś dużą ilość punktów odrabiać. Z umiarkowaną pewnością stwierdzę, że gdyby w tych meczach był dostępny Michał Mak, który wiadomo był kontuzjowany, Lechia miałaby zdecydowanie większe szanse na to, żeby w tych pucharach zagrać, bo Sławek Peszko grał zamiast Maka właśnie na lewym skrzydle i poza meczem z Legią Warszawa on raczej taki niemrawy w ataku. W defensywie spisywał się nieźle, ale no, jeśli chodziło o grę do przodu, no to tu już rewelacji nie było.
Warto też zauważyć, że Lechia z każdym kolejnym meczem rozkręcała się. Te apetyty były coraz większe i kulminacją był ubiegłotygodniowy mecz z Legią Warszawa, który wygrali naprawdę w bardzo dobrym stylu 2-0. I myślę, że to chyba najlepszy mecz w wykonaniu gdańskiej Lechii pod wodzą Piotra Nowaka.
Tak, no bardzo dobre spotkanie. W ogóle Lechii gra się ostatnio z Legią bardzo dobrze. No i zobaczymy, no może będziemy mówić, że w przyszłym sezonie, że Lechia pokonała drużynę grającą w europejskich pucharach, to jest też jeszcze z czego cieszyć, myślę.
Kończąc temat Ekstraklasy i Lechii Gdańsk, przypomnijmy, no Lechia przegrała ostatni mecz z Krakowią 0-2, gole strzelał Mateusz Cetnarski w 8 minucie po błędzie naszego bramkarza, a także samobuja zaliczył Rafał Janicki w 85 minucie. Również Cetnarski nie wykorzystał niesłusznie podyktowanego rzutu karnego. Ale chciałem was zapytać, kończąc już, czy Legia Warszawa, aktualny mistrz Polski, dość słaby, bo dopiero w ostatniej kolejce nie udowodnili tej dominacji, jaka panowała jeszcze na początku rundy dodatkowej, ma szansę na to, żeby wystąpić w fazie grupowej Ligi Mistrzów? Czy po raz kolejny obejdziemy się smak?
Na pewno potrzebują szerszego składu, bo było widać właśnie w meczu z Lechią, o którym wspomniałeś, jak kilka kontuzji i wykluczeń spowodowanych kartkami może wpłynąć na grę tej drużyny. No a tutaj będzie jeszcze dodatkowo duża ilość meczów dochodziła i naprawdę no, potrzebują dużo szerszej ławki rezerwowych, żeby tutaj cokolwiek osiągnąć.
Legia z XX wieku, tak jak i Widzew Łódź, mieli bardzo dużą przewagę między resztą zespołów. Więc tutaj tak właściwie męczyli się do ostatniej kolejki i patrząc na to, no raczej nie można mieć złudzeń, że dostaną się do Champions League.
Miejmy nadzieję w takim razie, że mimo naszych dość niezbyt optymistycznych prognoz Legia zagra w końcu w europejskich pucharach, ale już na tym najwyższym szczeblu, czyli w fazie grupowej Ligi Mistrzów i być może jeszcze we wrześniu przyjedzie do nas choćby Real Madrid czy Barcelona na stadion Legii i my również będziemy mogli brać udział w tym święcie, chociaż do Legii Myślę, że nikt z nas nie pała jakąś wielką sympatią, ale ten lokalny patriotyzm jest jednak mimo wszystko obecny. Natomiast za chwilę będziemy sobie rozmawiać o rozgrywkach pierwszej ligi.
Dialog sportowy.
Pierwsza liga, czas o niej troszeczkę porozmawiać. 15 maja Chojniczanka Chojnice pokonała 2-0 Zagłębie Sosnowiec, a dzień wcześniej Drutek z Bytowia 2-1 wygrała z MKS-em Kluczbork. Wygrane cieszą. Drutek z Bytowia już na pewno utrzyma się w pierwszej lidze i walczy o top 4, bo brakuje naprawdę niewiele do tego, żeby zająć naprawdę bardzo wysoką lokatę i być może w przyszłym sezonie walczyć o awans do ekstraklasy.
No, chyba Przemek jest zadowolony. No, na razie 5. miejsce, walka o top 4.
Także pozdrawiamy Przemka. Myślę, że on jeden z nielicznych w tej redakcji jest szczęśliwy po ostatnich meczach, które odbyły się na poziomie ekstraklasy i pierwszej ligi.
Pewnie 5. zwycięstwo z rzędu Druteksu go na pewno cieszy i miejmy nadzieję, że w roku następnym, w następnym sezonie my będziemy się cieszyć tak jak on.
No, zdecydowanie. Natomiast Chojniczanka, Chojnica, tak jak wspomniałem, już praktycznie pewno utrzymania, tam jeszcze brakuje jednego wygranego meczu i komplet zespołów w pierwszej lidze dalej będzie nas reprezentował. No poza Arką Gdynia, która jak wiem już jest pewna awansu, tydzień temu fetowali to, że będą ponownie derby Trójmiasta. Natomiast druga rzecz, która powinna nas cieszyć, jeżeli już jesteśmy dość kurtuazyjni wobec drugiego naszego kolegi, czyli Franka, że Arka w bardzo dobrym stylu awansuje do tej ekstraklasy.
Tak, no już dawno się nie zdarzyło, żeby ktoś w takim stopniu zdominował, no tutaj akurat były dwie drużyny, ale żeby ktoś w takim stopniu zdominował tą pierwszą ligę i jak to się właśnie w tym sezonie działo. I to jest, wydaje mi się, taki dobry prognostyk na przyszły sezon w ekstraklasie dla Arki, bo wiadomo, jak to jest z Beniaminkami. Oni sobie nieraz nie radzą już na tym najwyższym poziomie.
Choć teraz Beniaminki nie spadły z ekstraklasy. To raczej starzy wyjadacze, można powiedzieć, przynajmniej częściowo.
Przykład Zagłębia też zaprzecza tej teorii, że właśnie w ekstraklasie jest dużo ciężej, no ale wydaje mi się, że Arka Gdynia ma powody, żeby myśleć optymistycznie o tym przyszłym sezonie.
Czyli myślicie, że jak Lechia mówi, że walczą o mistrzostwo, to Arka o co walczy w tym sezonie?
Już słyszałem zapowiedzi, że również walczą o mistrzostwo.
To chyba Franek mówił.
A nie, to akurat wyobraź sobie.
Ja myślę, że może
ale będzie, Franek też ma takie na pewno zapędy.
Będzie walczyć o najwyższą pozycję w grupie spadkowej.
O, i tego się trzymajmy, Pawle. Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz zauważyć. Po 5 latach wraca do ekstraklasy i Arkę, którą pamiętamy sprzed 5 lat, zupełnie inaczej wygląda oczywiście niż dzisiaj, ale jestem ciekaw, jak te pojedynki ze zdecydowanie silniejszą Legią, z silniejszą Lechią niż 5 lat temu, z Lechem Poznań, który mimo problemów tak czy siak zawsze jest groźnym rywalem, jak sobie Arka poradzi, która zdominowała pierwszą ligę, ale jak wiemy, ten przeskok jest dość spory.
Też możemy, patrząc na przykład w porównaniu z Niecieczą, też Beniaminek potrafił ograć Legię Warszawa 3-0, więc...
Ale budżet jednak Termaliki, historia tego zespołu jest zdecydowanie inna niż Arkę Gdynia.
No tak, trzeba to przyznać, ale Arka pokazała w tym sezonie, że potrafi walczyć i oby się to spełniło i w tym sezonie, który będzie.
No patrząc na jej grę, to właśnie walka chyba najbardziej ich, powiedziałbym, symbolizuje. Ostatni mecz ze Stomilem Olsztyn wygrany 4-0, mimo że mógł trener Niciński wystawić skrajnie rezerwowy skład i niczym się nie przejmować, a mimo wszystko grają do końca o pełną pulę.
Dobrze świadczy o tej drużynie, że oni nie poddają się, nie odpuszczają sobie, chcą pokazać, że oni są gotowi na tą ekstraklasę. No i tak jak mówię, myślę, że można im życzyć powodzenia na pewno i będziemy w pewnym sensie trzymać za nich kciuki. Myślę, że poza tymi meczami z Lechią oczywiście, ale...
No, zdecydowanie. No tak. I z Wisłą jeszcze i ze Śląskiem, pamiętaj. Jednak no tak. TKWM zawsze ważne. Już niedługo zaczyna się 32. kolejka. 21 maja o godzinie 17 Drutek z Bytowia Bytów zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce, a dzień później o godzinie 12.45 czekają nas takie mini derby kaszubskie. Arka Gdynia podejmie na własnym stadionie Chojniczankę Chojnicę i myślę, że tutaj oczywiście stawiamy na zwycięstwo Bytowi, ale w meczu Arki Gdynia z Chojniczanką to chyba chcielibyśmy jednak, żeby Chojniczanka wygrała, żeby być pewna utrzymania jednak w pierwszej lidze.
No tak patrząc na lokalny patriotyzm, no to raczej wolelibyśmy, żeby trener Nieciński wystawił już ten wreszcie rezerwowy skład, jak miało być to z MKS-em Kluczbork i wtedy Chojniczanka myślę, że sobie poradzi.
W takim razie trzymamy kciuki za wszystkie nasze pomorskie zespoły. Teraz klubowi, jakim jest Lechia Gdańsk, życzymy odpoczynku, przygotowywania się przynajmniej części zawodników do Euro 2016. A my będziemy kończyć już powoli nasz program. Przypominamy o naszym Facebooku i stronie internetowej. Tam możecie nas znaleźć i również czytać, słuchać. Także wszystko dla waszej dyspozycji. A za to wydanie Sportowego Dialogu dziękuję.
Paweł Trawiński,
Jarosław Bieńkowski
i Michał Fila. Do usłyszenia.
Dialog sportowy.